Śpiewaliśmy przed chwilą: Jezu, jesteś tu. Świat odszedł w dal. Mam tylko Ciebie. Czy śpiewaliśmy to z przekonaniem? Czy śpiewaliśmy to z naszym wyznaniem? Czy śpiewaliśmy to z całego serca? Czy śpiewaliśmy to dlatego, że tak wierzymy? Czy śpiewaliśmy to dlatego, że mamy tylko Jezusa? Czy wierzymy w to, że mamy tylko Jezusa, a wszystko inne nie ma znaczenia, nie ma sensu? Moje życie to Ty? Czy możemy tak szczerze powiedzieć: moje życie to Ty? Otwórzmy pierwszy list Pawła do Koryntian. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. Pierwszy rozdział od 30 wiersza. Przeczytamy kilka zdań. Pierwszy list Pawła do Koryntian. Pierwszy rozdział, 30 wiersz. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. 31 października tego roku mija 500 lat. Od tego momentu, od tego dnia, kiedy augustyński zakonnik, wykładowca na Uniwersytecie w Wittenberdze, Martin Luther, ogłosił 95 tez wzywających do reformy życia Kościoła, do reformy nauki o odpustach. I dzień ten uważa się jako taki symboliczny początek reformacji. Wiemy, że już wcześniej tacy ludzie jak Jan Wycliffe czy Jan Hus, który oddał życie swoje, został spalony na stosie. Już głosili Słowo Boże, już głosili powrót do zasad Ewangelii. Ale wiemy, że jest to taki symboliczny początek reformacji, reformy, odnowy Kościoła, powrotu do skoncentrowania się na Panu Jezusie Chrystusie i na Jego Słowie, czyli Ewangelii, dobrej nowiny, dobrej wiadomości, dobrej wieści. Wiemy, że konieczność reformacji, tej przemiany była spowodowana tym, że stopniowo zaczęto wypierać te podstawowe zasady, podstawowe nauki i zastępować je tradycją Kościoła. Wypierano te podstawowe zasady Ewangelii, aby je zastąpić ludzką filozofią. Pismo Święte zaczęło być wypierane uchwałami soborowymi, encyklikami papieskimi czy dekretami papieskimi. Tym, przed czym Pan Jezus już przestrzegał w Ewangelii Marka, 7 rozdziale, 7 wierszu, powiedział, że ludzie ci mają daremne nauki, idą według daremnych nauk ludzkich. Tak nazwał je Pan Jezus. To są daremne nauki ludzkie. I tak oto zasadę tylko Pismo Święte zastąpiono dogmatem o nieomylności papieża w 1870 roku, zakazem czytania Pisma Świętego w 1229 roku, oczywiście laikom. Zakaz czytania Pisma Świętego tak nazywali laików, czyli tych, którzy nie są wtajemniczeni. Dodaniem apokryfów do kanonicznych ksiąg, do kanonicznego Pisma Świętego na Soborze Trydenckim w roku 1546, właściwie ten sobór trwał do 1563 roku. Nie wiemy dokładnie, jaka to była data, ale w tym terminie właśnie dokonano dodatków do kanonicznych ksiąg, 66 ksiąg, apokryfów, czy pseudoepigrafów, jak to też nazywano. Tym samym unieważniając słowa Pana Jezusa, który powiedział przez usta swojego proroka, swojego ucznia Jana w objawieniu 22, 19, że jeżeli ktoś doda do proroctwa tej księgi cokolwiek, to jemu zostaną dodane plagi. A jeżeli ktoś coś ujmie ze słów proroctwa tej księgi, to zostanie mu odjęte z działu, z drzewa życia. I to powiedział. Pan Jezus powiedział to. To zostało zawarte w ostatniej księdze, w około 95 roku. Jan apostoł otrzymał słowo od Jezusa na wyspie Patmos i była to ostatnia kanoniczna księga, która stanowiła kanon całego Starego i Nowego Testamentu wraz z pozostałymi. Ale niestety zaczęto dodawać kolejne księgi po to, żeby walczyć z Lutrem, z Reformacją i żeby zwalczać znowu podstawowe prawdy Słowa Bożego. Zasadę tylko Chrystus zastąpiono wprowadzeniem kultu świętych, ogłoszeniem Marii Matką Boską, pośredniczką i współodkupicielką, unieważniając tym samym słowa Jezusa z Jana 14:6. Nikt nie przychodzi do mnie, do Ojca jak tylko przeze mnie. W 1215 roku na Soborze Laterańskim unieważniono słowa Jezusa Chrystusa z pierwszego listu do Koryntian 11:26, gdzie Pan Jezus powiedział, a ilekroć z chleba tego jecie i z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Ale postanowiono tą wieczerzę pod dwiema postaciami uczynić pod jedną postacią i poprzez naukę o przeistoczeniu, czyli transubstancjacji, stwierdzono, że na głos kapłana hostia zostaje przemieniona w prawdziwe ciało i prawdziwą krew Jezusa Chrystusa. A dogmatem o mszy i wielokrotnym ofiarowaniu Pana Jezusa unieważniono jedyną, raz na zawsze wystarczalną ofiarę Pana Jezusa na krzyżu. Zasadę tylko łaska zastąpiono nauką o świętych obcowaniu, o istnieniu tak zwanego skarbca dobrych uczynków. Ta nauka została wprowadzona gdzieś około 1350 roku, a następnie nauką o czyśćcu i nauką o odpustach. Stwierdzono, że istnieje taki skarbiec dobrych uczynków i do tego skarbca tam wkładane są wszystkie zasługi, modlitwy wszystkich ludzi. I teraz jednym brakuje tych dobrych uczynków, no to nie mógłby być zbawiony, ale może czerpać z tego skarbca, bo inni tam włożyli do tego skarbca mnóstwo różnych innych dobrych uczynków. Ale zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie, w łasce Pana Jezusa Chrystusa, a nie w zasługach innego człowieka czy czegokolwiek. Zasadę tylko wiara zastąpiono nauką o środkach łaski, uznając sakramenty jako akty działające same przez się, ex opera operatio, bez konieczności posiadania wiary przystępującego do sakramentu, podważając tym samym słowa Jezusa Chrystusa, czy unieważniając słowa Jezusa Chrystusa, który powiedział, a kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie i nie ma żadnej innej drogi. Zasadę tylko Bogu chwała zamieniono kultem religii, czcią relikwii, czczeniem świętych miejsc, kultem obrazów wprowadzonych już w IV wieku, unieważniając tym samym drugie przykazanie, abyś nie czynił sobie podobizny. Kodeks prawa kanonicznego, katolicki kodeks prawa kanonicznego, kanon 1188 powiada tak. Należy zachowywać praktykę umieszczania w kościołach świętych obrazów, by doznawały czci ze strony wiernych. Jednym z filarów nauki reformacyjnej było powrót do tej prawdy, że tylko Jezus. I to jest chyba najlepszy czas na to, aby głosić Jezusa Chrystusa. 500 lat temu. Raz na 500 lat. Może trzeba powiedzieć, jeszcze raz wrócić do tej prawdy. Jest to bardzo dobry moment. Tylko Chrystus. Nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że Pan Jezus Chrystus, osoba Jezusa Chrystusa jest głównym tematem, jest głównym bohaterem Biblii, całej Biblii. Kiedy dwóch uczniów na drodze do Emaus szło i byli bardzo zrozpaczeni tym, co stało się, ponieważ ukrzyżowali Pana Jezusa, jeszcze nie wiedzieli, że Jezus zmartwychwstał. I tam na tej drodze spotkali Pana Jezusa i zaczęli mu opowiadać, ty nie wiesz, co to się stało? I wtedy Pan Jezus powiedział do nich takie trochę przykre słowa, bo powiedział do nich głupi i gnuśnego serca. Czy nie wiecie? To jest Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 24. Są to bardzo ważne dla nas słowa. Chciałbym, żebyśmy je otworzyli. Jezus powiedział o sobie niezwykłe słowa, bardzo ważne dla nas słowa. A on rzekł do nich o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. A w te wszystkie pisma, jakie wtedy były dostępne, to 39 ksiąg, które my mamy w kanonie, tak samo też Żydzi mieli w swoim kanonie. Pan Jezus im księga po księdze wykładał, co było o nim napisane, bo w każdej z tych ksiąg było napisane coś o Jezusie. I to jest bardzo ważne, abyśmy sobie to uświadomili we wszystkich pismach. A 31 wiersz powiada, wtedy otworzyły im się oczy. A więc musimy pozwolić na to, abyśmy mieli otwarte oczy, aby nasze oczy się otworzyły na osobę Pana Jezusa, która jest głównym bohaterem całego Pisma Świętego. Otworzyły się ich oczy i poznali Go. Nie poznamy Jezusa Chrystusa takim, jakim On jest. Nie poznamy Jezusa Chrystusa takim, jakiego głosił apostoł Paweł. Paweł mówił też, że inni głoszą innego Chrystusa. A więc może być wiele Chrystusów, Jezusów na tym świecie. W zależności kto jakiego Chrystusa poznaje i głosi. Ale Paweł głosił Jezusa Chrystusa, tego ukrzyżowanego, którego spotkał na drodze do Damaszku. I nie poznasz tego prawdziwego Jezusa, jeżeli nie otworzysz tej księgi. Otworzyły się ich oczy i poznali Go. On znikł sprzed ich oczu. A więc Jezus Chrystus jest tematem całej tej księgi, którą trzymam w ręku, która nazywa się Pismem Świętym, Słowem Bożym, która nazywa się Biblią. Zaglądajmy do tej księgi, otwierajmy, studiujmy, co tam czytamy. Wiecie, w tym świecie my nie mamy wystarczających form wyrazu, aby rzeczywiście opisać osobę Pana Jezusa. Nie mamy takiej możliwości. Nasz język jest zbyt ubogi. Dlatego autorzy i Starego, i Nowego Testamentu starali się na wszelkie sposoby przedstawić nam właśnie ten splendor, chwałę i majestat Jezusa Chrystusa. I dlatego mamy, historia mówi o Jezusie, historia Starego Testamentu, poszczególne epizody Starego Testamentu, wydarzenia, proroctwa, prefiguracje, typy, obrazy, przenośnie, metafory, idee, rytuały, święta. To wszystko czytamy w Starym Testamencie, te wszystkie rzeczy wskazują na osobę Pana Jezusa Chrystusa. Otwierajmy tę księgę i czytajmy. Ona mówi o Jezusie Chrystusie. To wszystko jest po to, aby choć w jakimś stopniu przybliżyć nam osobę tego, który dla wielu z nas jest wszystkim, we wszystkim. I wiemy, że tworzą te wszystkie obrazy, jak na przykład Książę Pokoju, Bóg mocny, baranek paschalny, berło, sprawiedliwość nasza, Jeremiasz powiedział, Pan sprawiedliwość nasza. Mąż boleści, Izajasza 53 rozdział. Sługa Pana, Izajasza 42 rozdział. Gwiazda jasna poranna, Alfa i Omega. To są wszystko tytuły i obrazy. Imiona, które przedstawiają nam naturę i dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Każdy z nich przedstawia nam niezwykły aspekt Jego istoty, Jego natury, a razem, uzupełniając się, tworzą ten wspaniały obraz Pana Jezusa Chrystusa, który jest dla nas opoką, który jest dla nas źródłem naszego bezpieczeństwa, źródłem naszego ocalenia, źródłem naszego pocieszenia, źródłem naszego odpoczynku, źródłem naszej nadziei, źródłem naszej przyszłości. W Efezjan 1:3 apostoł Paweł, list do Efezjan jest niesamowity. Tak bardzo Paweł przedstawia nam obraz Jezusa Chrystusa, ten prawdziwy obraz prawdziwego Jezusa, takiego jakim był w rzeczywistości. W Efezjan 1:3 powiedział takie ważne słowa apostoł Paweł. Efezjan 1:3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Widzicie, wszelkie błogosławieństwo, a słowo błogosławieństwo znaczy być szczęśliwym, posiadać błogość Bożego życia, nic więcej, nikt nie może wymyślić ponad to. Posiadać to Boże błogosławieństwo możemy tylko przez Jezusa Chrystusa. Tak postanowi Bóg Ojciec, że w Jezusie, w swoim Synu skupi całą chwałę, że On stanie się tym jedynym środkiem naszego zbawienia, naszego pocieszenia, naszej przyszłości. A więc w Nim każdy aspekt Jego natury, Jego dzieła, każde Jego imię jest dla nas błogosławieństwem, jeżeli nie znamy Go. Jeżeli nie znamy Go. Jeżeli mamy mgliste pojęcie na temat Pana Jezusa Chrystusa. Piotr powiedział, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie. Dzieje się to tylko przez poznanie tego, który powołał nas przez własną chwałę i cnotę. Tak jak powiedziałem, jeżeli tylko takie mgliste mamy pojęcie, to jakież błogosławieństwo Boże do nas dotrze. Jeżeli nie znamy tego Jezusa, nie dotrze do nas błogosławieństwo Boże i będziemy dalej zgubieni, zamieszani, zakręceni w swoim doczesnym życiu i nie będziemy wiedzieć, po co istniejemy. Obdarował nas wszystkim, co jest najchwalebniejsze, najwspanialsze. W Jezusie Chrystusie poznajemy Go? Chcemy się dowiedzieć, jakie skarby są ukryte w Jezusie? Chcemy się dowiedzieć, co dla nas jest zachowane? Piotr powiedział, zachowane to wszystko jest dla nas w niebie? Nie chcemy się dowiedzieć? Szkoda czasu na otwarcie Pisma Świętego, szkoda czasu na studium. Szkoda czasu na to, by się zastanowić, a co to znaczy? Co to znaczy, że Izajasz chciał powiedzieć o Jezusie, że był mężem boleści, mężem cierpienia? Szkoda czasu na to? Szkoda czasu na Jezusa? Ale wszystko inne jest dużo czasu. To niezgłębione bogactwo chwały, o której mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan 3:8. On powiedział, że On powiedział, że jemu został dany ten przywilej. Jako mnie, mówi, jako najmniejszemu z wszystkich świętych, mnie niegodnemu został darowany ten przywilej, by zwiastować poganom niezgłębione, niezmierzone, niezbadane bogactwo, jakie jest ukryte w Jezusie Chrystusie. I to bogactwo chwały Jezusa dla Niego, dla Pawła, stało się obiektem wszelkich dążeń, obiektem wszelkich pragnień. On właśnie jako ten wcześniej faryzeusz, zaciekły jego przeciwnik, wiemy, Paweł z Tarsu. Gdy przybył do Koryntu, pierwszą rzecz, którą powiedział w Koryncie, to właśnie to, co czytaliśmy. Uznałem za właściwe między wami nie umieć nic innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Gdy na drodze do Damaszku spotkał Pana Jezusa, gdy olśniła go światłość i tam zadał to pytanie, kim jesteś, Panie? Jestem Jezusem, którego Ty prześladujesz, była odpowiedź. I od tego momentu wszystko to, kim był, wszystko to, czym był dotąd, uznał za absurdalną pomyłkę w swoim życiu. Absurdalna pomyłka. A wydawało mu się, że tak czyni tak wiele. A wydawało mu się, że jest kimś, że jest wielki. A wydawało mu się, że całe życie Boże, które było w rękach Sanhedrynu, arcykapłanów, z którymi był za pan brat, uznał za absurdalną pomyłkę. Wszystko, co dotychczas zyskał, czego się dorobił, do czego doszedł, co zbudował, uznał za fatalny błąd. Fatalny błąd. Cały swój status, całe pochodzenie, cały swój autorytet i cały prestiż, pozycję, mądrość, wykształcenie, erudycję, spryt i umiejętności wobec chwały i majestatu Jezusa uznał za śmiecie. Uznał za coś, co mu przeszkadzało, co mu szkodziło, co mu śmierdziało. Wobec doniosłości, jaką ma poznanie. Jezusa powiedział, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody. Wszystko to uznał za kłodę na drodze do poznania i doświadczenia. I powiedział, aby go poznać i aby go doznać i aby uczestniczyć i aby stać się do niego podobny. Cztery rzeczy powiedział, aby go poznać. I to jest wspaniały program dla nas. Wspaniały program rozwoju duchowego życia dla każdego z nas. Pierwsza rzecz, aby poznać Jezusa, musisz zajrzeć do Słowa Bożego. Świat nie powie ci o prawdziwym Jezusie. Świat nie powie ci o Jezusie. Telewizja ci nie powie o Jezusie. I te główne kościoły też ci nie powiedzą o Jezusie. O Jezusie powie ci Twoje Słowo. Kiedy będziesz czytał z świadomością, że Duch Święty stoi za tym, a Ty otwierasz swoje serce i uszy i umysł, tam poznasz prawdziwego Jezusa. Paweł powiedział, aby go doznać, aby go doświadczyć. Doświadczyć Jego mocy, Jego działania, Jego potęgi w moim życiu. Doświadczasz codziennie Jego mocy? Czy czujesz Jego obecność w twoim życiu codziennie? Powiedział, aby uczestniczyć. Ja nie tylko chcę Go poznać, mówi. Ja nie tylko chcę doznać Jego mocy, ale chcę w czym wszystkim brać udział, uczestniczyć w Jego śmierci, mówi. W tym, co jest Jezusa, w tym, co On czyni, w Jego planach, pragnieniach, Jego marzeniach, w Jego dziełach, ja chcę uczestniczyć, mówi. Bo chcę stać się do Niego podobnym, abym stał się do Niego podobny. We wszystkim, powiada Paweł. Tylko Jezus dla Niego się liczył. Łukasz zapisał, Ewangelista Łukasz, który napisał, wiemy, dwie księgi, Ewangelię i Dzieje Apostolskie, był lekarzem, też wiemy. Zapisał tak, że kiedy tylko Pawłowi pozwolono po raz pierwszy, po swoim nawróceniu, po spotkaniu z Jezusem, wiemy, że nie chcieli go zaakceptować niektórzy. Bali się, że jakże ten, który kiedyś gnębił Kościół Boży, jakże możemy go przyjąć teraz? Wszyscy się bali. Ale kiedy pozwolono mu otworzyć usta, wiecie, co głosił? Łukasz zapisał w Dzieje Apostolskie 9:20-22, że głosił Chrystusa. Pierwsze słowa, które wypowiedział, to były o Jezusie Chrystusie. Głosił o Jego, że jest Zbawicielem. Głosił o tym, że Jezus został skazany, że został ukrzyżowany, że zmartwychwstał. Że w Nim jedynie jest odpuszczenie grzechów, a nie przez zakon. Że w Nim jest usprawiedliwiony, że każdy, kto wierzy, bywa w Nim usprawiedliwiony. W tym wszystkim, powiada, przez co nie mogliście być usprawiedliwieni w zakonie. W tym wszystkim, w czym zakon nie mógł was usprawiedliwić, teraz macie to w Jezusie Chrystusie. I to było poselstwo apostoła Pawła. W jednym tylko miejscu postanowił 3 sabaty. W Tesalonice poświęcił 3 sabaty, Słowo Boże mówi, aby zwiastować ludziom nic innego, jak tylko Jezusa. Dzieje apostolskie 17:3. Zwiastował Jezusa po domach, w synagogach, w świątyniach, na placach, na skwerach, w podróży, w wioskach, w dużych miastach, w miastach pogańskich, w miastach żydowskich. Zwiastował w czasie dogodnym, zwiastował Chrystusa w czasie dogodnym i w czasie niedogodnym. Wśród braci, pośród przyjaciół, pośród wrogów, przed wściekłymi Żydami, którzy chcieli go zabić. Zwiastował w więzieniu, zwiastował w czasie sztormu, zwiastował wtedy, kiedy tonął statek. Zwiastował przed dygnitarzami, przed wielkimi, przed królami, przed namiestnikami. Wszędzie głosił nic innego, jak tylko Jezusa. Przed Agryppą i Bereniką, królem żydowskim. Przed Festusem, przed Feliksem, przed którymi Żydzi przenosili oskarżenie. On burzy, jest krzewicielem zarazy, mówili. On burzy nasze ojczyste zasady. I chcieli go pozbawić życia. A on wyciągnął ręce swoje, na których były kajdany, łańcuchy. I te łańcuchy strasznie brzęczały. I wtedy, kiedy stał przed Festusem, powiedział, widzicie, to ja z powodu nadziei Izraela, ja to czynię. Jestem gotów życie swoje oddać z powodu nadziei Izraela. Trzymając te ręce obciążone łańcuchami. Dlaczego? Jak kończy Łukasz Dzieje Apostolskie? 28 rozdział, 28 rozdziałów napisał Łukasz na temat służby pierwszych uczniów. Napisał tak o Pawle, głosząc Królestwo Boże o Panu Jezusie Chrystusie, śmiało i bez przeszkód. Kończy się ta kronika Łukasza, która się nazywa Dziejami Apostolskimi, tym momentem, kiedy opisuje życie uwięzienia apostoła Pawła w Rzymie, który przez 2 lata, Słowo Boże mówi, przyjmował ludzi i głosił Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Dlaczego człowiek, którego nazywają pierwszym papieżem, pierwszym biskupem Rzymu, apostoł Piotr, we wszystkich swoich kazaniach, które powiedział, a które są zapisane przez Łukasza w Księdze Dziejów Apostolskich, powiedział 5 kazań, apostoł Piotr. W rozdziale 2, w trakcie Pięćdziesiątnicy, w trakcie zesłania Ducha Świętego, w rozdziale 3, kiedy uzdrowił wraz z Janem chromego przed świątynią. W rozdziale 4 przed Radą i Sanhedrynem, w rozdziale 5 przed Radą i w rozdziale 10 w domu Korneliusza. Czytajcie, tak jak student czyta, jak student musi przygotować się do egzaminu. Musi zapamiętać rzeczy ogólne, ale też musi zapamiętać szczegóły. Czytajcie z uwagą, o czym Piotr mówił, apostoł Piotr mówił. Nie mówił o niczym i nikim innym, jak tylko o Jezusie Chrystusie. To on tam powiedział, że nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które możemy być zbawieni. Umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa, apostoł Jan, napisał Ewangelię, bardzo dobrze udokumentował wszystko, co Jezus mówił o sobie, kim jest. I bardzo mocno to udokumentował, to co my czytamy w Jana 14:6, gdzie powiedział, ja jestem drogą. Gdzie Jezus powiedział, jestem droga, prawda i życie. nikt nie przychodzi do Ojca. Jak tylko powiedział, tylko przeze mnie. W trzech jedynych wzmiankach o zwiastowaniu apostoła Filipa. Wiemy, że Filip był również uczniem Pana Jezusa. Łukasz zapisał, a Filip dotarł do Samarii i głosił. Nie wierzycie? Czytajcie. 8:5. I co głosił? Historyjki, tak? Jakieś opowiadania, bajeczki tym ludziom. Wiemy, że było rozproszenie na skutek prześladowań. Wiemy, że kilkakrotnie chrześcijanie przechodzili surowe prześladowania za Nerona, za Dioklecjana, te dwie główne, za Decjusza, gdzie byli przeżynani piłą, gdzie byli torturowani, rzucani na pożarcie lwom. Były to okropne czasy dla chrześcijan, czasy prześladowań. I Dzieje Apostolskie, 8 mówi nam właśnie o takich czasach prześladowań. Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie 8. Wiecie, w takich momentach to człowiek może naprawdę zwariować, jak to powiadają, tak? Ale uczniowie pańscy wiedzieli, jaka jest ich misja. Każdy może się poddać takiej sytuacji. Każdy może się wyrzec. Kazano im się wyrzec Chrystusa. I gdyby tylko powiedzieli tak, nie chcą Chrystusa, byliby wolni. Ale oni tego nie zrobili. 8 powiada tak. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A 8:1 nam mówi, a Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie. Wielkie prześladowanie. A oni potrafili więcej ścierpieć niż my. A jednak powiedzieli, że to było wielkie dla nich. Zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. A Saul też tępił zbór. Wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. I to jest pierwsza wzmianka Filipa, o Filipie, o jego zwiastowaniu. Druga wzmianka jest w 12. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. I trzecia wzmianka, kiedy spotkał dworzanina, a Filip otworzył, to jest 35. Dworzanin jechał i czytał sobie jakąś księgę. Był to Izajasz, 53. I się zapytał, o kim to mowa? I wtedy Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Wiecie, to są ważne rzeczy dla nas, aby takim studenckim okiem spojrzeć. Bo to są takie szczegóły, takie tylko, wiecie, jeden wiersz na ten temat. Ale niezwykle wnoszą w nasze poznanie osoby Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, wszyscy uczniowie, mógłbym tak mówić i wiele przykładów, aż do ostatniego rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. Wszyscy uczniowie Jezusa byli gotowi cierpieć, znosić wszelkie zniewagi, kajdany, uciski, a nawet pójść na śmierć dla imienia Jezusa. Czytamy o tym w Dziejach 5:41, Dzieje 20:23. Co też wkrótce nastąpiło. Wszyscy oni oddali swoje życie w męczeński sposób. Dlaczego? Bo liczył się dla nich tylko Jezus. Bo tylko Jezus był drogą do zbawienia. Wszyscy oni byli świadomi, że ich każde kolejne kazanie może być tym ostatnim. Wszyscy mieli tę świadomość. Głosili jak umierający do umierających. Wszyscy mieli tę świadomość, że już może nigdy nie będą mieć okazji, by coś powiedzieć. Dlatego postanawiali mówić o Jezusie. I to też nam coś mówi. Ale też drugi powód, dla którego uczniowie głosili dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, jest taki. Bo w świecie, w którym żyjemy, bo w świecie, w którym żyje człowiek, są same złe wiadomości. Złe nowiny. Te najważniejsze nowiny, które słyszymy, są złe po prostu dla nas. My próbujemy to jakoś z czymś innym zatuszować, ale te najważniejsze rzeczy, które dotyczą człowieka i jego życia, i jego przyszłości, to są same złe nowiny dla nas. Niedobre wiadomości. A my nie chcemy złych wiadomości. Niedawno oglądałem taki film o kilku mężczyznach. To było zdaje się ośmiu mężczyzn, którzy przetrwali katastrofę lotniczą nad Alaską. Tam chyba 117 leciało, tylko 8 przetrwało, gdzieś tam spadli. Przeżyli tę katastrofę i film ten pokazuje, wiecie, szczerze mówiąc, ja byłem trochę zawiedziony, bo gdy oglądamy film, wiele z tych filmów jest opartych na prawdziwych wydarzeniach też. Nie wiem, czy akurat ten był oparty na prawdziwych, czy nie. W każdym razie dawał dużo do myślenia. I szczerze mówiąc, byłem zawiedziony, dlatego że każdy z nas oczekuje happy endu, ale w tym filmie niestety nie było happy endu. Film pokazuje, jak ci bohaterowie dniami i nocami zmagali się z siarczystym mrozem. Gdzieś tam wylądowali w lesie, w jakiejś tam tajdze i tak dalej, na Alasce. Może na Alasce nie ma tajgi, może gdzieś tam jest na Syberii, ale podobne klimaty. Zmagali się z zawieruchami śnieżnymi, zmagali się z własnymi słabościami, z krwiożerczymi wilkami, które ich jednego po drugim pożerały, by w końcu zginąć z głodu i z wycieńczenia. I przypomniało mi to o naszej kondycji, jako człowieka, jako nas, ludzkości tutaj na ziemi. Wszyscy jesteśmy tutaj w takiej beznadziejnej, bezradnej sytuacji. Nikt z nas nie wie, jak wyplątać się z tej sytuacji. Nikt z nas nie wie, jak wyjść z tej matni zła, grzechu, pustki i umierania. Znaleźliście takiego człowieka, który by nam dał odpowiedź na te rzeczy? Bo ja jak dotąd jeszcze nie znalazłem pod niebem takiego człowieka. Wszyscy jesteśmy jak ci rozbitkowie. Wszyscy jesteśmy jak rozbitkowie na morzu, gdzie burza szaleje, gdzie pioruny biją, gdzie statek nas się rozpada, a pod spodem jest wielka otchłań. Wszyscy oglądaliśmy film Titanic, oparty na prawdziwych wydarzeniach. Jak to się dzieje? Ale to przypomina nasze życie. Zła nowina jest taka dla nas, że nie ma ucieczki. Niezależnie co wymyślimy, nie ma ucieczki. Z tego zaułka, w którym wszyscy się znaleźliśmy, każdy jeden, bogaty, biedny, wykształcony, niewykształcony, mały, duży, kobieta, mężczyzna. Nikomu nie udało się wyjść. Bez udziału kogoś trzeciego. Wszyscy jesteśmy zagubieni w swoim rozumowaniu, w swojej logice. Wszyscy zagubieni jesteśmy intelektualnie. Nie mamy odpowiedzi na te fundamentalne pytania, które nas trapią i męczą. Skąd pochodzimy? Skąd się tu wzięliśmy? Dokąd zmierzamy? Jaka jest nasza przyszłość? Jaka jest nasza nadzieja? Czy ktoś potrafi odpowiedzieć na to pytanie? Co dzieje się pomiędzy urodzeniem a śmiercią? Jaki jest sens tego czasu, który mi został dany na tej ziemi? Pomiędzy urodzeniem a śmiercią. Czy ktoś odpowiedział na to pytanie, jaki jest sens tego? Bo to już mówiłem ten przykład. Jeden z najbardziej wykształconych ludzi, Bertrand Russell, który dał podstawy pod wiele nauk, które dzisiaj są wykładane. Fizykę, chemię, biologię, antropologię, medycynę. Żył 91 lat. Dzisiaj podręczniki są pisane na podstawie jego badań, na podstawie jego osiągnięć. Bertrand Russell, angielski naukowiec. Kiedy umierał w wieku 91 lat, powiedział takie zdanie. Jeżeli nie ma Boga, to życie nasze nie ma sensu. I niestety, ale się nie pomylił, nie mylił. Jeżeli nie ma Boga, życie nasze nie ma sensu. Filozofowie próbowali dać odpowiedź na to pytanie, na te pytania. Czy dali odpowiedź? Całe szkoły filozofów powstały. Nawet taki dział, wyodrębnili taki dział z filozofii, który nazwali epistemologią, nauka o poznawaniu. I tam zajmowali się, w jaki sposób my poznajemy to, co poznajemy, to, co wiemy, w jaki sposób my poznajemy to, co wiemy. Epistemologia. I dużo czasu spędzili, aby poznać o początkach świata, wszechświata, o człowieku. Czy dali odpowiedź? Nie dali odpowiedzi. Każdy z nich do innego wniosku doszedł. I tak każdy z nas, jeżeli nie ma tej osoby trzeciej, którą jest Pan Bóg w osobie Jezusa Chrystusa, który daje nam odpowiedź na te pytania, to każdy z nas, zapewniam was, w swoich dociekaniach dojdzie do zupełnie innych wniosków. One mogą być podobne, ale będą się różnić, bo tutaj w naszej głowie nie dane jest nam poznać. Bez objawienia Bożego, bez tej księgi, bez objawienia, którym jest Jezus Chrystus, nie dane jest nam poznać. I musimy to w końcu zrozumieć. Nie ma dla nas innej drogi, dlatego On jest drogą i prawdą. Jedyną drogą i prawdą w naszym intelektualnym zagubieniu. Nawet uczniowie w Jana 13:36, pamiętamy sytuację, kiedy Pan Jezus zaczął mówić, że musi odejść. Mówił o krzyżu, o śmierci. To uczniowie zaczęli się trapić, zaczęli się martwić. I nawet Piotr powiedział, Panie, no a Ty dokąd Ty idziesz? Potem Tomasz zadał to samo pytanie, nie wiemy dokąd idziesz, Panie. I wtedy Jezus pewnie sobie pomyślał, o to dobra okazja, by powiedzieć im. I powiedział, idę przygotować Wam miejsce. Jana 14, rozdział 1, wiersz. Idę przygotować wam miejsca, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Możecie wiedzieć, dokąd idziecie. Jeżeli znacie Jezusa, będziecie wiedzieć, dokąd idziecie. Nie będziecie musieli dawać te głupie odpowiedzi na te głupie pytania, bo możecie mieć mądrą odpowiedź w Słowie Bożym. Idę przygotować wam miejsce, Piotrze, Tomaszu, Filipie. Bo chcę was zabrać do siebie i wy też tam pójdziecie i możecie wiedzieć, gdzie pójdziecie, gdzie będziecie. Ale to tylko przeze mnie. To tylko ja wiem. I to tylko ja was zapraszam na tę oto drogę. Dlatego w Kolosan 2:2 Paweł napisał, że w nim znajduje się skarbnica wszelkiej wiedzy i wszelkiego poznania. Jeśli nie masz Jezusa, nie masz nic. Jeśli nie wierzysz Jezusowi, nie masz nic w tym świecie. Wszystko to przeminie. Nie masz żadnej wiedzy. Największa wiedza to poznanie Jezusa Chrystusa. Ja wiem, że naukowcy powiedzą zupełnie coś innego. Oni mają największą wiedzę. Ale żadnemu z nich jeszcze nie udało się dać odpowiedzi ostatecznej. Cały czas szukają i badają i myślą, że w końcu ktoś z nich da tą ostateczną odpowiedź, skąd i dokąd i po co. A jak dotąd niestety nie dali tej odpowiedzi. Wszyscy jesteśmy zagubieni w naszych uczuciach. W tym świecie wszyscy giniemy w naszych pragnieniach, naszych pożądaniach. A to dlatego, że lokujemy swoje uczucia, tak często lokujemy swoje uczucia w niewłaściwych rzeczach, swoje serca. Lokujemy w rzeczach, które przemijają. Co tutaj mamy? Na czym możemy oprzeć? Powiedzcie mi, młodzi, starsi. Powiedzcie mi, na czym tak naprawdę stałym możemy oprzeć nasze życie tutaj? Czy jest jakaś taka rzecz w tym świecie, o której możemy powiedzieć, tak, to jest to. Ja na tym postawię swoje nogi. Ja na tym postawię swoją przyszłość. Ja przetrwam. Przetrwam największą burzę, burzę śmierci. Nie przetrwasz. Może to być najbardziej szlachetna rzecz w tym świecie. Kariera, wykształcenie, rodzina, nawet małżeństwo. To wszystko przemija. To wszystko jest niepewne. To wszystko jest jak kolos na glinianych nogach. Czy ktoś powie mi, skąd bierze się w twoim sercu ten nieokreślony głód, Nie miałeś nigdy głodu w swojej duszy? Może zostałeś przez kogoś, ktoś ciebie zawiódł? Może ciebie rodzic zawiódł, odrzucił ciebie? Może ciebie współmałżonek zawiódł? Może dzieci ciebie porzuciły? Może z pracy ciebie wyrzucają? Może przyjaciele ciebie odtrącili? Może nie masz sensu życia i nie widzisz, jak żyć dalej, nie wiesz, jak żyć dalej. I jest w twoim sercu głód, straszliwy głód czegoś. Co mogę mieć w tym życiu, co zaspokoi głód mojego serca? Co uśmierzy to moje łkanie, to moje pragnienie, tę moją potrzebę posiadania czegoś trwałego, czegoś mocnego, czegoś, co może tak naprawdę mnie na zawsze już zaspokoić. Masz coś takiego w tym życiu? Znalazłeś coś takiego w tym życiu? To powiedz mi. Powiedz mi, jeśli masz coś takiego w tym życiu. Bo ja nie znalazłem. Tym jedynym jest tylko Jezus Chrystus. Wiecie, Jeremiasz, który borykał się z własnym ludem. Wiecie, jakże często, czytajcie Jeremiasza, jakże często on przychodził do ludu i mówił: nie odstępujcie od Pana, nie odstępujcie od Niego. Odstąpiliście od Pana. Pan cierpi z powodu was. I wtedy powiedział takie ważne słowa w 2 rozdziale 13 wierszu. Właściwie to Bóg powiedział do ludu przez Jego usta: mnie, źródło żywych wód, porzuciliście, a wykopaliście sobie cysterny, dziurawe cysterny, które wody zatrzymać nie mogą. I wiecie, jaką wielką prawdę tu Bóg powiedział o naszym życiu. W naszym życiu kopiemy sobie cysterny i myślimy, że my się napijemy wody z tej cysterny, która zaspokoi nasz wieczny głód. I sobie różne rzeczy, w różnych kierunku idziemy. Często młodzi idą w alkohol, w narkotyki, w jakieś relacje niewłaściwe, w seks, w pornografię, bo myślą, że to zaspokoi ich odwieczne te pragnienie, które mają w swoim sercu. I to jest ta cysterna, która ciągle cieknie i nie może wody zatrzymać. Bo kiedy minie gorączka sobotniej nocy, wszystko wraca do normalnego stanu i wtedy tylko ludzie posiadają kaca alkoholowego i kaca moralnego. Bo ta woda wyciekła. Tam już nic nie ma. A Bóg mówi: dlaczego mnie, to prawdziwe źródło, to ożywcze źródło, które, powiedział do Samarytanki, wytryskuje ku żywotowi wiecznemu, dlaczego mnie opuszczacie? Ja mam dla was tą prawdziwą wodę, która ugasi was, ugasi wasze pragnienie i tutaj, i na zawsze. I kiedy spotkał się z Samarytanką przy studni Jakubowej, ona zaczęła czerpać wodę i Pan Jezus powiedział: daj mi pić. A wtedy Jezus powiedział: ta woda, którą ty czerpiesz, będziesz przychodzić tu zawsze i czerpać, i czerpać, i czerpać. Ale ja mam wodę, o której ty nie wiesz. Jeżeli naczerpiesz tej wody, już nigdy nie będziesz pragnąć. Będzie ta woda, jeżeli napijesz się tej wody, będziesz miała życie wieczne. I wtedy powiedział jej trochę o jej życiu. Miałaś 5 mężów i ona otworzyła oczy. I wiecie, co zrobiła, kiedy zrozumiała, że to jest Mesjasz? Kiedy zrozumiała, że to jest Jezus, Joszua, Zbawiciel? Ona nie poszła. Jest powiedziane, pobiegła do miasta, do Sychar. I co zrobiła? Idźcie, zobaczcie. On powiedział mi wszystko. To jest Mesjasz. Czy ty tak robisz? Czy głosisz ludziom Mesjasza, kiedy masz okazję? Bo on powiedział ci wszystko, on wie wszystko. On zna twój ból, on zna rozwiązanie dla ciebie. Dzielisz się, czy Jezus jest dla ciebie ważny? Dla niej stał się ważny, bo poznała, czym jest ta prawdziwa woda, która gasi pragnienie człowieka. W Mateusza 11:28 Jezus wołał i wzywał ludzi. Mówi: przyjdźcie do mnie, spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Wiecie, to nasze poszukiwanie naszego zaspokojenia, te nasze poszukiwania znalezienia tego rozwiązania dla nas, tych problemów, One nas męczą w końcu. One nas przygniatają, one nas obciążają. Nasze sumienie jest skalane. Gdy wchodzimy w te różne dróżki, nieczyste i nieprawe, szukając zaspokojenia tego głodu, głodu duszy, one nas obciążają, męczą, a Jezus zna nasze pragnienia, zna nasze dusze, zna nasze serca, zna nasze myśli, zna nasze dążenia, zna nasze oczekiwania i mówi: przyjdźcie do mnie. Ja tylko mogę wam dać ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Znajdziecie satysfakcję. Znajdziecie zaspokojenie tych waszych pragnień, których nikt nie zaspokoi. Nie zaspokoi grzech, nie zaspokoi nawet drugi człowiek, nie zaspokoi rodzina, nawet małżeństwo nie zaspokoi. Oczywiście te rzeczy są dobre, które Bóg nam daje, relacje, rzeczy, z których możemy korzystać, które są potrzebne do codziennego naszego życia. Ale nie patrzmy na nie. Jeżeli szukamy wartości, patrzmy na Jezusa Chrystusa. Jeżeli szukamy bezpieczeństwa, patrzmy na Boga. Nie na nasze finanse, na nasze zabezpieczenia. Kiedy szukamy pociechy i radości, patrzmy na Jezusa Chrystusa, a nie na rozrywki, zabawy. To też jest potrzebne od czasu do czasu. Ale jeżeli tylko w tym będziesz upatrywał swoje szczęście, to ono szybko przeminie. Jeżeli szukamy przyszłości, nie patrzmy na polityków, ale patrzmy na tego, który tworzy przyszłość. Jest twoją przyszłością. Wszyscy jesteśmy zagubieni moralnie. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, powiada Słowo Boże. Wszyscy zgrzeszyli i wszystkim brak chwały Bożej. A zapłatą za grzech jest śmierć, Słowo Boże mówi. Widzieliście człowieka doskonałego na tym świecie? Oczywiście wielu uważa siebie za doskonałych. Myśli, że są doskonali. Ciągle wytykając błędy innym, a kiedy jemu się coś powie, to popada w szał, popada w zdenerwowanie. To jest oznaka, że uważa siebie za doskonałego. Oczywiście nie chcę rozwijać tego tematu. Nie spotkałem człowieka doskonałego na tym świecie i ja nim nie jestem. I ja w swoim życiu dużo namieszałem. I ja w swoim życiu dużo nagrzeszyłem, nie chodząc za Bogiem, nie szukając Jego oblicza. I powiem wam coś więcej. Zdarza się to nawet i teraz. Myślę, że każdemu z nas. Czasami dajemy się sprowokować przez różne pożądliwości tego świata, różne drogi, różne pomysły, różne podszepty. Nam się wydaje, że to jest słuszna droga, ale ona wiedzie zawsze w jednym miejscu, do jednego miejsca na zatracenie. Jesteśmy zagubieni moralnie, ale Słowo Boże nam mówi. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ale są usprawiedliwieni darmo z łaski w Jezusie Chrystusie. I to jest jedyna moja nadzieja, jedyna kotwica, której mogę się uchwycić, na podstawie której mogę mieć zbawienie. 2 tygodnie temu w sobotę przyszło do mnie kilkoro osób. Już nie 2 osoby, ale 5 osób przyszło. I zadali mi pytanie, czy już się ustrzegłem przed katastrofami, które nadchodzą. A ja mówię: nie wiem państwo, co macie na myśli, jakie katastrofy. Jeżeli macie te wojny i kataklizmy, to chyba nikt z nas się nie ustrzeże. Ale mówię, ustrzegłem się już przed największą katastrofą, jaka spotka mnie i każdego z was, również i was. To jest tak, kiedy będziecie musieli opuścić to życie na tym świecie. I gdzie się znajdziecie tam? I powiedziałem im o Jezusie. 15 minut głosiłem im o Jezusie Chrystusie. Nawet nie mieli miejsca, żeby tam nawet jedno słowo wcisnąć. Na końcu zapytali się, a z jakiego pan kościoła jest i kiedy macie spotkania. Ale ja tak bardzo cieszyłem się, że mogłem im zwiastować Jezusa Chrystusa i powiedziałem właśnie to, że jedyną kotwicą dla mnie w tym świecie, tak jak kotwica, która trzyma okręt w stałym punkcie, jest Jezus Chrystus, nic więcej. Jeszcze powiedziałem to, jeżeli chodzicie po domach, to nie przynoście ludziom kolejnej nowej religii, bo religia nikogo jeszcze nie zbawiła. Nikomu jeszcze życia wiecznego religia nie dała, ale głoście Jezusa, bo zbawienie macie tylko w Jezusie. A to dobra, to my już pójdziemy. A my nie, jeszcze jeden temat mam do omówienia. I jeszcze musiały zostać, bo jeszcze nie wszystko było powiedziane. Otóż dobra nowina jest taka, że w Jezusie Chrystusie masz odpowiedź na te pytania. Otóż dobra nowina jest taka, że możesz mieć w Jezusie Chrystusie ukojenie, zaspokojenie tych wszystkich najgłębszych tęsknot, bólu serca, tych najgłębszych oczekiwań, których nikt nie może ci dać na tym świecie. Otóż dobra nowina jest taka, że ten, jego ojciec, włożył twój i mój grzech na swojego syna, kiedy ten wisiał na krzyżu. On, który nie znał grzechu. Gdzie to jest zapisane? To jest bardzo ważny dla nas fragment. Drugi Koryntian, zdaje się, 5 rozdział, 21 wiersz. Grubo sobie podkreślcie w swoich Bibliach. On tego, czyli Jezusa, który nie znał grzechu, bo Jezus nie znał grzechu, nie czynił grzechu, był święty, za nas uczynił grzechem. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, tam wisiał grzech. Wiesz o tym, że tam grzech wisiał? Tam nie wisiał Jezus, to wisiał grzech twój i mój. Ojciec uczynił swojego świętego syna grzechem, najbardziej podłym grzechem. Wszystkie grzechy tego świata zostały złożone na nim w tym momencie. Abyśmy my w nim stali się kim? Kim? Sprawiedliwością, prawością, świętością. Widzicie? Musiał Syn Boży stać się grzechem, na którego pluto, nad którym kiwano głowami. Cóż to za przestępca tu wisi? Abyś ty mógł stać się świętością. I wiecie, i tym kobietom, które przyszły, powiedziałem tak. Zadam im pytanie, kiedy staniecie przed bramą do nieba. Oczywiście oni mają różne też kosmologię głoszą i nie wiedzą, czy jest niebo, czy nie ma nieba, gdzie, co i jak. Ale mówię, no powiedzmy, że stajecie przed bramą do nieba i gdy ojciec w niebie, gdy Jahwe się zapyta was, mówię, na jakiej podstawie mam cię wpuścić do swojego nieba? Wiecie, jaka była odpowiedź? Żadna. A ja mówię, to ja odpowiem wam, gdy mnie zapyta mój ojciec, na jakiej podstawie mam je wpuścić do swojego nieba. Jaką masz zasługę? Jak się twoje zasługi nazywają? Moja zasługa się nazywa Jezus Chrystus. Nic więcej. I nikt więcej. I nikt więcej. Bo Bóg Ojciec od tego momentu, kiedy wiarą przyjąłem Go do swojego życia, do swojego serca, patrzy na mnie i widzi świętość Chrystusa we mnie. Chociaż fizycznie nie zawsze tak jest. I w twoim i moim życiu nie zawsze tak jest. Ale on widzi sprawiedliwość. Ale to pragnienie dziękowania, to pragnienie bycia z Bogiem prowadzi ciebie do walki z grzechem, do szukania Bożego kierownictwa, Bożej woli w twoim życiu. I wszyscy jesteśmy zagubieni egzystencjalnie. Kupiłeś sobie garnitur 10 lat temu. Po 5 latach stwierdzasz, że musisz kupić nowy garnitur. Kupisz sobie buty. Możesz dać, kiedyś pamiętam, takie buty kupiłem, takie włoskie buty dobre. Dałem dużo pieniędzy za nie. Kilkaset złotych, to było chyba z 20 lat temu. Wiecie, to naprawdę, mówię, pochodzę z nich, nie wiem, z 20 lat. Chodziłem w nich chyba z 5 lat. To na buty dużo. Ale niestety musiałem je wyrzucić, bo się zużyły. Kupujesz auto, mówisz, jakie piękne, bajery i tak dalej, wszystko ma. Po roku, 2, 3 zaczyna coś tam szwankować, elektronika. Coś tam wysiada, ktoś cię puknie, ktoś oskrobie, coś tam rdzewieje. Gdzieś tam ci kamień szybę stuknie, masz pękniętą szybę i tak sobie myślisz, co za wrak, chyba go niedługo na złom odprowadzę. Wszystko w tym świecie ma datę ważności. Ale wiecie, najbardziej niemiła wiadomość dla nas, wiecie, jest jaka? Że my też mamy datę ważności. To jest najbardziej nieprzyjemna wiadomość dla nas. Że my też się zużywamy. Patrzymy zmarszczki. Włosy wypadają, zęby wypadają. Już nie ma tej siły, tej sprawności. Nie ma tej kondycji, co kiedyś. To wszystko nam świadczy i mówi, że data naszej ważności się niechybnie zbliża. I nikt jeszcze nie znalazł środka na to, żeby ją przedłużyć. Żeby ją przedłużyć. I przychodzi ten moment, wiecie, kiedy rodzimy się, jest radość. Przyjeżdża rodzina, przywożą prezenty. Jest impreza, wszyscy się cieszą. Po to, by wyjść z tego miejsca, z tego świata w zupełnie innej atmosferze. W atmosferze smutku, przygnębiania, rozpaczy często. Często ludzie wskakują do grobów, nie mogą się pogodzić z śmiercią swoich bliskich. Zupełnie normalne i zupełnie ludzkie. Ale to jest to nasze zagubienie, to jest to nasze zagubienie egzystencjalne. Bo postanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. I my tego nie zmienimy i to jest ta fatalna wiadomość dla nas. Ale mam dla was dobrą wiadomość. Dobrą wiadomość, dobrą nowinę, Ewangelię o Jezusie Chrystusie. I ta tragedia, czytamy, stała się wielokrotnie zapisana na kartach Słowa Bożego. Czytamy na przykład w Ewangelii Jana, że najlepszy przyjaciel umarł. Najlepszy przyjaciel Jezusa umarł. Łazarz. I był smutek, i był płacz. I Maria, Marta, siostry płakały. I wszyscy tam płakali. A nawet, wiecie, Jezus zapłakał, jest powiedziane. Kiedy jest śmierć, jest płacz. Bo termin ważności się właśnie przybliżył. I wtedy zawołano Jezusa. Gdzie jest Jezus? Nie było go 4 dni. Kiedy dowiedział się, że Łazarz zmarł, on nie przyszedł od razu. Wiecie, to jest piękna historia tego, jak Bóg postępuje z nami. Bo my myślimy, że Bóg musi wszystko tu i teraz dla nas zrobić. Ale Jezus chciał poprzez tę historię zbudować takie zaufanie, takie poleganie na niczym innym, na nikim innym, tylko na Nim. I kiedy przyszedł, kiedy już powiedzieli, on już cuchnie. Czytamy w Ewangelii, że Maria powiedziała mu, Panie, gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. No, a Pan Jezus zgodził się na tą śmierć, bo Łazarz umarł. Ale powiedziała mu, ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś poprosił Boga, to ci da, mówi Maria do Jezusa w tej tragedii, w obliczu tej tragedii. Rzekł Jezus, zmartwychwstanie twój brat. Odpowiedziała mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Więc mam dla was dobrą wiadomość. Słowo Boże ma dla nas dobrą wiadomość. Jezus ma dla nas dobrą wiadomość, że chociaż umrzemy, jeśli wierzymy w Jezusa, to będziemy żyć. On jest odpowiedzią i na ten nasz problem. A kto żyje i wierzy we mnie, powiada Jezus. Co? Nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Nie da się wiary twojej zastąpić sakramentem i niczym innym. Musisz w to uwierzyć, a twój problem będzie rozwiązany. Jeśli nie usłyszysz żywego słowa, które jest zwiastowane, jeśli nie usłyszysz skutecznego słowa, bo Słowo Boże jest skuteczne, to słowo, które wypowiadał Jezus, powiedział, są duchem i życiem. Jana 6,33. są 63, przepraszam, są duchem i życiem. Jeżeli tych słów nie usłyszymy, nie przyjmiemy na żaden z tych problemów, na żadną z tych złych nowin, z tych złych wiadomości, o których słyszeliśmy dzisiaj, nie znajdziemy odpowiedzi. Nie pomoże nam żaden obrządek, żaden rytuał, żaden ryt, żaden sakrament, żadna święcona woda, żadna magia, żadna modlitwa, żaden różaniec. Jeśli nie usłyszysz Słowa Bożego, nie pomoże ci niczyje wstawiennictwo, bo zbawienie jest tylko w Słowie Bożym. Nie pomogą ci dobre uczynki, zasługi, zabiegania, zmagania. To wszystko nie ma żadnej mocy, żadnego aktu sprawczego tutaj nie posiada. Nadal jesteś martwy w swoich uczynkach i grzechach. Zgubiony tu i zgubiony na całą wieczność. Tak właśnie Luter wołał w 1517 roku. Jeśli nie usłyszysz Słowa Bożego, Ewangelii, która jedynie ma moc ciebie zbawić. I tutaj powołał się na Rzymian 1,16. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, Paweł powiedział. Nie wstydzę się dobrej nowiny o Jezusie, dobrej wieści o Jezusie, która jest jedynie mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka, powiada Boże Słowo. Nie pomoże ci odpust, krzyczał Luter. Nie pomoże ci dawanie pieniędzy na budowę bazyliki. Wiemy, że Leon X w 1516 roku, rok przed tym pomysłem budowy bazyliki, wprowadził dogmat o całkowitym odpuście, że ci, którzy będą łożyć i sponsorować bazylikę świętego Piotra, otrzymają całkowity odpust. I wysłał swoich namiestników, między innymi Tetzla, wysłał do Niemiec, który spotkał się z Lutrem na jego nieszczęście. Ale na nasze szczęście, bo przyszła okazja, aby odświeżyć te prawa, zasady Boże, Bożej Ewangelii, która jest jedyną odpowiedzią. Ewangelii o Jezusie Chrystusie, jedyną odpowiedzią na każdy problem człowieka. Czy poznałeś już takiego Jezusa, który jest jedyną odpowiedzią dla ciebie? Czy poznałeś tylko Jezusa, tego, który jest odpowiedzią dla ciebie? Jeśli nie, może to jest dobra okazja. 500 lat upłynęło. 31 października, to jest, zdaje się, wtorek. Raz na 500 lat, a może niektórzy nie oddali swojego serca. Może zrób to raz na 500 lat, a znajdziesz się z Jezusem. Czy jest to okazja dzisiaj, kto chciałby zawołać do Pana? Panie, zbaw mnie. Panie, ratuj mnie. Panie, Ty jesteś odpowiednią. Panie, nic w tym świecie nie pomaga. Jesteśmy zgubieni intelektualnie, moralnie, egzystencjalnie. Jesteśmy zgubieni emocjonalnie. Ale Ty jesteś odpowiedzią. Zawołaj dzisiaj do Pana. Otwórz Mu swoje serce. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i dom Twój. Amen. Powstańmy do modlitwy.